przedświąteczne porządki i ponad 4 miliony. Dzisiejszy podcast chyba będzie dość długi, ale jeśli w przedświątecznej gorączce brak Wam czasu, to przewincie na sam koniec ostatnie 2-3 minuty. To będą życzenia. Możecie posłuchać życzeń i się spokojnie rozłączyć. A jeśli chcecie się mignąć od świątecznych prac, albo na przykład słuchacie już w czasie świąt, kiedy już jest wolne, kiedy wszystkie prace zrobione, to wyciągnijcie się wygodnie i posłuchajcie. Przedświąteczny czas to czas między innymi porządków, w tym roku także w tak zwanych mediach publicznych. I o tym dziś w znacznej mierze będę mówił. Media publiczne, czyli jakie? No jeżeli przymierzylibyśmy media do dóbr publicznych, tak jak to rozumieją ekonomiści, no to dobra publiczne to są w pewnym uproszczeniu takie dobra, które są przydatne dla wszystkich. Jak one są, to nam, w sensie społeczeństwu, żyje się lepiej, ale jednocześnie są to dobra zbyt drogie, żebyśmy mogli sobie je indywidualnie nabywać. Większość z nas, znakomita większość z nas, nie mogłaby sobie ich kupić. Przykładem mogą być usługi policji, chociaż osoby oczywiście bardzo bogate mogą mieć prywatnych ochroniarzy. Usługi straży pożarnej czy na przykład wojska. To są takie usługi, które są dla nas przydatne, no ale właśnie nikt z nas nie ma prywatnej straży pożarnej. No i przyjęło się też, że takim dobrem publicznym może być też radio i telewizja. Między innymi dlatego, że po pierwsze one mogą pełnić jakąś taką pewną funkcję misyjną rzeczywiście. To jest bardzo śliskie, ale to rzeczywiście tak jest. One mogą upowszechniać pewne wzorce, pewne elementy kultury wyższej, niekoniecznie tego tam Zenka Martyniuka, czy jak on tam się nazywa, tak? Bo Zenek Martyniuk to sobie poradzi sam, natomiast na przykład opera niekoniecznie, na przykład teatr telewizji to jest coś takiego, co no właśnie, co w prywatnej telewizji niekoniecznie się przebije. Radio i telewizja są fajne jako dobra publiczne w tym sensie, że mają też inne cechy klasycznych dóbr publicznych, na przykład brak konkurencji w konsumpcji. Co to oznacza? No, frytki w McDonaldzie nie są dobrem publicznym, ja to zawsze mówię, no bo jeżeli kupimy sobie frytki, to im więcej ty, drogi słuchaczu, zjesz tych frytek, tym mniej zostanie dla mnie. Tu jest konkurencja w konsumpcji. Natomiast jeżeli mamy radio albo telewizję, no to właściwie to, że ja słucham, nie powoduje, że jest mniej dla ciebie. Ty też możesz słuchać, ty też możesz oglądać i to jest ok. Media publiczne, czyli służące publice, społeczeństwu z całą jego różnorodnością tego społeczeństwa. No może prawie całą różnorodnością. Pamiętajmy, że niektóre osoby może nie będą do końca w tych mediach reprezentowane. No bo na przykład jeżeli pewnym bardzo marginalnym elementem społeczeństwa są na przykład kanibale, ludzie, którzy chcieliby zjadać innych, no to ponieważ to nie jest tak do końca przez ogół społeczeństwa wspierane, akceptowane, no to powiedzmy, że tam nie robimy kącika kulinarnego, jak przyrządzić udziec z mężczyzny. Publiczne, czyli służące społeczeństwu. Nierządowi. Nierządowi. I tu jest chyba clue. Jak to zrobić, żeby media publiczne, które no, funkcjonują w oparciu o prawo tworzone przez rząd, przez Sejm oczywiście, ale przez rządzących, mówiąc szeroko. Jak to zrobić, by nie służyły rządowi bardziej niż jakiejkolwiek innej instytucji? W Polsce jak to zrobić? Ja trochę nie wiem. Wiem, że po 1989 roku nikt nie niszczył państwa prawa tak jak PiS. I pamiętajcie, to jest ta partia, która zlikwidowała Korpus Służby Cywilnej. A Korpus Służby Cywilnej, logika jego funkcjonowania była trochę podobna, moim zdaniem, do idei mediów publicznych. Otóż na czym polegał Korpus Służby Cywilnej? Że będą specjaliści, którzy, mając oczywiście swoje zapatrywania, poglądy, przekonania, poglądy polityczne, każdy z nas je ma przecież, że to będą specjaliści, którzy będą pracować dla rządów, ale nie będą służyć rządom w sensie politykom, oni będą po prostu specjalistami. Czyli mamy Ministerstwo Środowiska, albo Ministerstwo Finansów, albo Ministerstwo Kultury i tam pracują ludzie, którzy się na tym znają, na środowisku, na finansach, na kulturze. I oni oczywiście są zarządzani, ich szefem jest minister, który oczywiście ma być politykiem. Tylko minister ma być politykiem, on może być cymbałem i dyletantem, może się nie znać. No oczywiście lepiej jakby tak nie było, lepiej jakby nie był cymbałem, nie był dyletantem, ale może się tak zdarzyć. Natomiast żeby sprawy posuwały się do przodu we właściwy sposób, to w drugim, a zwłaszcza w trzecim i czwartym szeregu muszą być specjaliści, którzy powiedzą, ok, jak minister chce coś tam osiągnąć, no to my to tak zrobimy, żeby to było jak najsensowniej. Ta filozofia była PiS-owi całkowicie obca, kompletnie. Ludzie mieli być swoi, mogli być niekompetentni, ale swoi. I dokładnie to samo pojawiło się, słuchajcie, w telewizji, bo TVP stała się za PiS-u telewizją rządową, a dokładnie rzecz ujmując partyjną, służącą wyłącznie jednej partii. Dokładnie tak jak w PRL-u. Dokładniutko tak samo. Telewizja polska za PRL-u służyła PZPR-owi. I słuchajcie, jeżeli ktoś tego nie widzi, jaką funkcję pełniła TVP przez ostatnie lata, no to jest albo bardzo zaślepiony, albo bardzo niemądry. No, trzecie właściwie nie istnieje, tercium non datur. Przejęcie radia i telewizji, jakie się obecnie dokonuje, bo ono się właśnie teraz dokonuje, nie może, czy też może dokładnie rzecz biorąc, nie powinno służyć zmianie kierunku propagandy, tylko powinno służyć eliminacji propagandy. Oczywiście, bądźmy realistami. Telewizja nigdy nie jest obiektywna. Żadna telewizja nigdy nie jest obiektywna. Żaden dziennikarz nie jest obiektywny, bo my, ludzie jako tacy, nie jesteśmy w pełni obiektywni. Nigdy. Ale jest różnica między pewnym subiektywizmem, pewnym choćby mimowolnym przeniesieniem swoich sympatii, swoich poglądów na prezentowany materiał, a ostentacyjnym kłamstwem, cyniczną manipulacją czy szczuciem na innych ludzi. Naprawdę jest różnica. Trzeba starać się być rzetelnym, tak jak nauczyciel stara się rzetelnie oceniać uczniów. Chociaż czasami ten komponent, że jednego ucznia lubi, drugiego nie lubi, może, myślę, że może nawet w nieuświadomiony sposób kształtować ocenę. Ale nauczyciel powinien rozumieć, że jego sympatie nie powinny się przekładać na tego rodzaju zróżnicowanie oceny. To dokładnie to samo jest z dziennikarzami. Tak? Oni powinni rozumieć, że ich poglądy to jest jedna rzecz, ale powinni starać się trzymać te poglądy we własnej kieszeni. W szczególności ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie mylili tutaj subiektywizmu. Obiektywizmu z symetryzmem. Z tym, że ponoć prawda zawsze leży po środku. Otóż nie, moi drodzy słuchacze, nie, po stokroć nie. Prawda leży tam, gdzie leży. Czasem może leżeć po środku, ale najczęściej wcale nie tam. Wcale nie po środku. Jeżeli, drogi słuchaczu, nic mi nie ukradłeś, a ja cię oskarżę o kradzież 100 zł, no to nie znaczy, że ukradłeś mi 50. Prawda nie leży po środku. I dlatego na przykład ja uważam TVN za stację w gruncie rzeczy najbardziej chyba rzetelną, nie, bez chyba, najbardziej rzetelną z tych, które obecnie funkcjonują na polskim rynku medialnym. Ja wcale nie uważam, że Polsat jest jakąś idealną stacją. Natomiast TVN potrafi być krytyczny wobec właściwie każdego ugrupowania. Dziennikarze TVN-u potrafią. Natomiast, że są bardziej krytyczni w stosunku do PiSu na przykład, no to mnie nie dziwi. To mnie nie dziwi, dlatego że po pierwsze, to dobrze, jeśli telewizja jest bardziej krytyczna w stosunku do rządzących niż w stosunku do opozycji, bo to jednak rządzący w większym stopniu wpływają na to, co się dzieje w naszym kraju, niż opozycja, jakakolwiek by nie była. A po drugie, no jeżeli jedno ugrupowanie, czytaj PiS, robi rzeczy mocno nieakceptowalne w normalnym, demokratycznym społeczeństwie, to i krytyka ze strony dziennikarzy w naturalny sposób może być silniejsza niż w stosunku do innych ugrupowań. To trochę jak z tymi kanibalami, o których wspomniałem. To są pewne postawy, których chyba nie lubimy. To było bardzo wyraźnie widać, moi drodzy, że taki na przykład Polsat w ostatnich latach rządu PiS-u bardzo wyraźnie podkulił ogonek pod siebie. No bo, wiecie, właściciel Polsatu ma w Polsce wiele biznesów, które są silnie uzależnione od rządzących. No więc o TVP to naprawdę tam szkoda mówić, tak? Jeżeli chodzi o niezależność i tym podobne, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak więc jeszcze raz mówię, TVN nie jest żadnym moim ideałem. Ja z iluś tam rzeczy nie jestem zadowolony, ileś mi się nie podoba. Ale myślę sobie z 38 strony, że taki powinien być ideał mediów publicznych. Tak, żeby wszyscy byli z nich tak lekko niezadowoleni, żeby, no bo jeżeli to te media publiczne mają rzeczywiście reprezentować całe społeczeństwo, czy też prezentować poglądy strawne dla całego społeczeństwa, to niektóre z nich to nie są moje poglądy po prostu. I to może mi się nie podobać. To jest ok. I w mojej ocenie przez ostatnie lata TVN zachował największą niezależność od partii, która do niedawna u nas rządziła. No i zwróćmy uwagę na to, na czym bazował ten mechanizm niezależności. Otóż właścicielem TVN-u jest duży amerykański koncern. I w pewnym momencie, jak Amerykanie tupnęli nogą, to nawet kolega Duda się schował grzecznie do budy. Czy na tym powinna być budowana niezależność telewizji w Polsce i mediów w ogóle w Polsce? Na tym, że właścicielem jest ogromny zagraniczny koncern? Chyba nie powinna być, ale pytanie jest, jaka jest alternatywa? Zobaczcie, to działa. To działa. Czyli taka propozycja, z którą gdzieś tam się spotkałem, że trzeba byłoby po prostu media publiczne sprywatyzować, ale sprzedać je naprawdę wielkiemu graczowi, dla którego polski rząd nie będzie liczącym się elementem kalkulacji, partnerem, no tak jak właśnie jest dla Solorza i jego Polsatu, tak na przykład dla Discovery, no nie był. Mnie się to nie podoba, ale ja trochę nie widzę za bardzo alternatywy. W ogóle trochę tam toczę na swoim Facebooku dyskusję o tym, co się dzieje w tej chwili z mediami w trakcie ich przejmowania i trochę wam chcę o tym powiedzieć. No, w tej całej sytuacji mi trochę przeszkadza to, że ja nie jestem prawnikiem, więc nie dysponuję taką wiedzą, no właśnie, prawniczą. Natomiast staram się sporo słuchać, czytać prawników. No i wygląda na to, że obecny stan prawny w Polsce jest tak bardzo mocno zagmatwany, pogmatwany i bez wątpienia to jest celowe działanie PiS-u. Są ślady tego pomysłu takiego don't make famous people, nie, don't make stupid people famous, tak? Nie czynimy ludzi głupich sławnymi, więc nie powiem kto, ale ktoś tam, taki no, profesor w pewien sposób, nie da się ukryć, rzucił pomysł o tak zwanym rozwibrowaniu układu. No tak, no, myśmy system prawny w Polsce rozwibrowali, to fakt. No ale słuchajcie, tak na tym Facebooku moja koleżanka z pracy Danusia się oburza, jak tak w ogóle można. Tak tam przejąć, wejść z butami i w ogóle. No ja mam taką refleksję, że jak PiS jechał z telewizją polską tak, że aż iskry szły. Jak rozwalił Trójkę, moje ukochane radio, którego nie rozwaliły nawet komuchy, no to jakoś jej to nie przeszkadzało, a dzisiaj owszem. To dla mnie jest taka troszkę hipokryzja, bo dopóki PiS bardzo twórczo, nazwijmy to dyplomatycznie, interpretował prawo, to było ok, a kiedy w ich ślady idzie koalicja obecnie rządząca, no to jest pisk. Tu się oczywiście kłania Sienkiewiczowski Kali, no bo pamiętacie, jak to z Kalim było, prawda? Że Kali definiował zły uczynek, jak ktoś Kalemu ukraść krowę. Natomiast dobry uczynek był wtedy, kiedy Kali komuś ukraść krowę. No, to tutaj ja bym powiedział tak. Pytanie pozostaje tego rodzaju, po co oraz komu tę krowę się kradnie. I mnie się wydaje, że jeżeli złodziejowi ukradniemy krowę, którą on sam ukradł, i oddamy ją właścicielowi, to nie jest takie bardzo oburzające. Oczywiście kradzież nigdy nie jest dobra. Ale jeżeli kradzioną krowę ukradniemy złodziejowi i oddamy właścicielowi, to nie jest wcale takie złe. Innymi słowy, jeżeli obecna koalicja odbiera realną władzę w mediach publicznych PiS-owi i przekaże ją ludziom, którzy przywrócą charakter publiczny tym mediom, no to ja jestem za. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tak będzie? Czy rzeczywiście ta ukradziona krowa zostanie oddana właścicielowi, czyli społeczeństwu? No czas pokaże. Oburzył się trochę też mój kolega Piotr z pracy. Znaczy mój kolega z pracy o imieniu Piotr, pisząc, że cel nigdy nie uświęca środków. Piotr jest sporo ode mnie młodszy i ja bym powiedział, że to właśnie chyba widać w tym stwierdzeniu, bo w prawdziwym życiu to i owszem, cel czasami uświęca środki, nie zawsze, żeby było jasne, nie zawsze, ale czasami tak, no bo czasami mamy jakieś tam dobro wyższe. I robimy coś, co może nie jest fajne, ale służy osiągnięciu właśnie naprawdę czegoś ważnego. To trochę tak jak z reanimacją i łamaniem żeber. Ja słuchałem kiedyś, jak opowiadał o tym tak zwany trener Wiśnia, trener judo pracujący w klubie, gdzie moje dzieci no właśnie zgłębiają tajniki judo, i trener Wiśnia, ucząc nas kiedyś reanimacji, nas rodziców, opowiadał o tym, że jak się reanimuje człowieka, to często mu się połamie żebra, to znaczy te tam chrząstki przy mostku tak naprawdę, a nie żebra. No i ktoś by powiedział, no łamanie żeber to jest złe, tak? Złamać nieprzytomnemu człowiekowi, połamać żebra, no nie fajne, tak? Jak będziemy mu tę klatkę uciskać, no to mu żebra połamiemy. No tak, ale dzięki temu będzie żył. Cel uświęca środki. Żebra się łamią przy reanimacji. Pół roku po tym, jak trener Wiśnia mi to mówił, dane mi było sprawdzić. Więc słuchajcie, jeżeli ja przestał się sączyć z TVP, to jest dobrze. To jest dobrze. A dodatkowo powiedziałbym tak, no obecny rząd jednak ma ogromną demokratyczną legitymację, bo frekwencja w tych wyborach była ogromna. I ludzie szli i głosowali na te ugrupowania, które dzisiaj rządzą, między innymi dlatego, że te ugrupowania mówiły, my zmienimy to, co dzieje się w TVP. No i to robią. No, takie trochę vox populi, vox dei. Jako tymczasowe rozwiązanie, to to jest dla mnie, przyznam szczerze, zupełnie do przyjęcia, jako tymczasowe. No, z czasem trzeba będzie wypracować jakiś model mediów publicznych. No i tutaj dobrą stroną obecnej sytuacji jest to, że jeśli obecna władza nie chce zawłaszczyć tych mediów, tak jak to zrobił PiS, to będzie gotowa siąść do rozmów, a jeżeli partie takie jak PiS są nieszczęśliwe w związku z tym, co się teraz stało, to może też usiądą do rozmów. No i o to chodzi. Oczywiście PiS jest wściekły, bo teraz za chwilę idą wybory samorządowe, potem są prezydenckie. No i teraz jak to zrobić bez własnej telewizji? Pamiętajmy, że w 2020 roku Duda po raz pierwszy zgodził się na bezpośrednie finansowanie TVP miliardami z budżetu państwa. Dlaczego? No bo trzeba było utrzymać ten młotek propagandy. Zwróćcie uwagę, że to właśnie z tego powodu, że z budżetu poszło wsparcie dla TVP, OBWE oceniła tamte wybory jako nieuczciwe, wybory prezydenckie w 2020 roku. A dzisiaj właśnie, i to jest taki hot news, dowiadujemy się, że Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której między innymi było o finansowaniu mediów publicznych, bo jego zdaniem media wymagają naprawy. Media publiczne wymagają naprawy. Teraz wymagają, a wcześniej nie wymagały? No kpina, słuchajcie. To jest jasna sprawa. No prezes kazał, no to pan Duda wetuje, tak to widzę. No to nic nie da na pewno, no bo to rząd może znaleźć inne sposoby finansowania i radia, i telewizji. Ja sam bez problemu umiem pomyśleć o przynajmniej dwóch, a są na pewno dużo lepsi ode mnie, co wymyślą i więcej, i lepiej niż ja. Tak na razie, wetując tę ustawę, Duda zawetował podwyżki dla budżetówki, kasę dla górników, dla nauczycieli. No fajny taki prezent pod choinkę zrobił. To moim zdaniem PiS-owi nic nie pomoże, no ale zobaczymy, czas pokaże. I tak tam na koniec mniej więcej Marta, która na Facebooku właśnie o tych nowych wiadomościach, które teraz się ukazują, napisała, i to wręcz nawet zacytuję: oglądałam, bardzo słabe, nudne, no i widać kierunek z obraną linią nowej partii rządzącej. W sumie mnie to nie dziwi, bo telewizja publiczna nigdy nie była apolityczna i nigdy nie będzie, a te plany polityków o obiektywnych mediach publicznych to są jak nieśmieszne żarty. Jak dla mnie z deszczu pod rynnem. No i jeszcze ta grafika, chyba nawet nie zainwestowali w kanwę pro, mam nadzieję, że to dopracują, bo ze względów nawet estetycznych ciężko to oglądać, czego nie było, Für Deutschland jedyny plus. My z Martą chyba się dość lubimy, tak mi się wydaje, w każdym razie ja ją lubię bardzo, ale w niektórych kwestiach się nie zgadzamy i to od dawna. Swego czasu na przykład ja nie podzielałem jej entuzjazmu dla Kukiza i chyba słusznie, co Marta? Oj, chyba słusznie, nie wierzyłem w tego sfatygowanego pana. Tutaj, gdy chodzi o te nowe wiadomości, to ja bym powiedział tak. Pierwsze wiadomości były słabe. Były słabe. To widać, że one są przygotowywane na kolanie. No, ale zwróćcie uwagę, że ta cała okupacja powoduje, że one są nagrywane w ogóle w innym studiu i trudno jest zrobić z dnia na dzień dobry program informacyjny. Widać kierunek z obraną linią nowej partii rządzącej. Znaczy, no, nie mamy żadnej nowej partii rządzącej, mamy ileś partii rządzących. Te partie, które wchodzą w skład koalicji, one mają różne linie. To nie jest monolit w żaden sposób. Zresztą to budzi obawy, że oni się w pewnym momencie pokłócą o różne rzeczy, bo to nie są partie, które są do siebie bardzo podobne programowo. Marty to nie dziwi, bo telewizja publiczna nigdy nie była apolityczna i nigdy nie będzie. Z jednej strony to, ja bym powiedział tak, no dawka czyni truciznę. To, że czasami któryś dziennikarz jest lekko przechylony w którąś stronę, to jest jedna rzecz. To jest oczywiście niewłaściwe, nieprawidłowe, ale ludzkie. Natomiast jeśli chodzi o taką zupełnie jednolitą propagandową sieczkę, no to po prostu wymaga eliminacji. Dlatego ja bym się zupełnie z Martą nie zgodził, że to jest jak dla mnie z deszczu pod rynnę, bo te wiadomości rzeczywiście są trochę słabe, zwłaszcza graficznie. Nudne, prowadzący jak dla mnie jest mało charyzmatyczny, ale to nie są wiadomości gorsze niż były. Tak mi się wydaje. Wiadomości powinny być nudne. Ja wiem, że te stare wiadomości, te zapisu, to one były emocjonujące, jak polowanie na zwierza. I te zwierzęta to byli czasami imigranci, czasami jakieś tam gendery czy LGBT. Czasami był Tusk, bardzo często był Tusk. Nauczyciele byli taką zwierzyną. Agnieszka Holland była taką zwierzyną. To mogło być wciągające, ale nie na tym chyba mają polegać programy informacyjne. One mogą być nudne, bo one mają tylko służyć informacji. Te nowe wiadomości tak, no, są inne. Zmienili się prowadzący. Starzy prowadzący wyemigrowali przynajmniej chwilowo do Telewizji Republika, która błyskawicznie się pochwaliła tym, że mieli ponad 2 miliony widzów, kiedy te wiadomości tam migrowały pierwszego dnia. To jest efekt, który się nie utrzyma, żeby było jasne. Ludzie z ciekawości chcieli popatrzeć. Zresztą no te tytułowe 4 miliony, pamiętajcie, pierwsze wydanie wiadomości w TVP po zmianie władz obejrzało ponad 4 miliony widzów. Czy to się utrzyma? Czas pokaże. Mnie się wydaje, że aż tak dobrze chyba nie będzie. Mnie te wiadomości nowe, tak jak wspomniałem, nie zachwycają, ale zmiany są na lepsze. No dobra, moi drodzy, to tyle chyba o mediach publicznych. Ja bardzo bym chciał, żebyście pokomentowali. Chętnie się z wami pospieram, pokłócę, pozgadzam. Idzie teraz trochę wolnego czasu, więc można rzeczywiście się tym zająć. Pobawmy się w sekcji komentarzy. No to oczywiście na YouTubie nas Spotify nie oferuje takich możliwości. W ogóle słuchaczom na YouTubie ja trochę was porozpieszczam, bo polecam wam, o właśnie gdzieś tutaj, zobaczcie, polecam wam taki mój odcinek z innych świąt Bożego Narodzenia i tam po drugiej minucie zaczyna się piękna kolęda w bardzo fajnym wykonaniu mojego przyjaciela Piotra. Polecam wam, zobaczcie, posłuchajcie. A wam wszystkim dziękuję za kolejny rok spędzony ze mną. Może dla niektórych to nie jest kolejny, tylko właśnie pierwszy rok spędzony ze mną przy tych podcastach. Dzięki. Dobrych świąt wam życzę, takich, jakie lubicie, takich, jakie będziecie chcieli wspominać. Wspominać z radością, z tęsknotą, z żalem, z nostalgią. Dobrych, spokojnych świąt w gronie osób, które są wam szczególnie bliskie. I niech wam pies nie zeżre sernika, jak u nas w tym roku. Sernik był petarda, Ola upiekła. Nic dziwnego, że mu smakował. Zeżarł. Świnia, a nie pies. Takie wspomnienia też są fajne, choć sernika szkoda. Do usłyszenia.